Mój dzisiejszy rozmówca przypomina nam, że z punktu widzenia chrześcijaństwa śmierć jest przejściem, a nie końcem. W tym przejściu na drugą stronę niezwykle istotną jest bliska i żywa relacja z Jezusem. Zapraszam na spotkanie z ojcem Hieronimem Kaczmarkiem, dominikaninem, obecnie mieszkającym w dominikańskim klasztorze w Warszawie na Służewie. Zapraszam serdecznie. Ojcze, rozmawiamy dzisiaj o śmierci, o przemijaniu, ale interesuje nas podczas naszego spotkania perspektywa chrześcijaństwa. Więc na początku takie ogólne pytanie, które pewnie każdy z nas sobie nosi z tyłu głowy, mniej lub bardziej świadomie. Czym jest śmierć z punktu widzenia chrześcijanina, chrześcijanki? Czy to jest rodzaj kary, jak sądzą niektórzy z nas, za grzechy, za jakieś złe życie? Jak to wygląda z perspektywy chrześcijaństwa?
Takie zdanie o tym, że to może być kara, to oczywiście jest i poprawne z nauką Kościoła, ale myślę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wyjść od sprawy życia, bo to ono jest jakby tym początkiem, a śmierć jest tylko jakimś, tylko jego przerwaniem. I tutaj pewnie warto przypomnieć sobie opis stworzenia, jak to Pan Bóg, stwarzając świat, zachwycił się swym dziełem, a szczególnie zachwycił się stworzeniem człowieka. Stwarzając człowieka, powiedział, jest to bardzo dobre. I właściwie nigdy z tego zachwytu nie zrezygnował. A więc myśląc o śmierci, to pewnie też musimy stale pamiętać o tym, że Bóg pragnie życia dla człowieka, że on zachwyca się człowiekiem. No i takim pięknym w sumie tutaj pierwszym dopowiedzeniem biblijnym są słowa z Księgi Mądrości o tym, że Bóg śmierci nie uczynił. Nie chce tego. Co to może znaczyć? Jak to można najkrócej może wyjaśnić? Oczywiście teologowie w ciągu całego życia, w całej historii Kościoła starali się to jakoś wyjaśnić, uporządkować, różne podejścia. Ja może skorzystam z zdania świętego Teofila z II wieku, który uważał, że Bóg stworzył człowieka ani nieśmiertelnego, ani nie nieśmiertelnego, jakiegoś właściwie stworzył dla życia, a śmiertelność jako, stworzył jako pewną możliwość. Bo uważał święty Teofil, że jeśli powiemy, że człowiek jest nieśmiertelny, to wtedy człowiek byłby jak Bóg. A jeśli jest śmiertelny, jeśli to w momencie stworzenia od razu założył, to znaczy, że Bóg jest przyczyną śmierci. Wydaje się to, że taki ten problem bardzo pięknie rozwiązał nasz święty Tomasz Akwinu, który rozróżnił w naturze człowieka to, co cielesne i duchowe. A więc to cielesne uważa, że podlega zniszczeniu. Podlega zniszczeniu, a więc też umieraniu. A to, co duchowe, to jest wieczne. I to w sumie znaczy, że śmierć z jednej strony jest czymś naturalnym, bo ciało podlega zniszczeniu, ale też jest to przyczyna grzechu, bo gdyby nie było grzechu, dusza byłaby w stanie podtrzymywać to na cały czas. No i też potem sobory też wypowiadały się o tym, tak żeby już jednoznacznie określić. Tutaj Sobór Trydencki w XVI wieku bardzo dokładnie mówił o tym, że to grzech pierworodny spowodował śmierć cielesną. I to jest jakby prawda przekazana wierzącym do wierzenia. Ale też tradycja biblijna zarazem też mówi, że tym najgorszym rodzajem śmierci jest grzech. Tak naprawdę jesteśmy powołani do życia. Tym, co może nas pozbawić tego życia, jest tak naprawdę tylko grzech. Jesteśmy powołani do życia, więc w Chrzcie Świętym otrzymujemy dar życia Trójcy Świętej i tylko grzech nas może nas pozbawić. Ta śmierć cielesna jest tylko przejściem do nowego sposobu egzystowania, nowego sposobu bycia. W jakiejś mierze to nasza egzystencja w tym życiu z Bogiem zaczyna się już na początku, pogłębiona przez chrzest, ale narusza tylko to grzech. Jeśli jesteśmy w stanie łaski, to możemy powiedzieć, że mamy szansę na życie już na wieki.
Czyli to rozumiem, śmierć jest przy założeniu, że żyjemy w stanie łaski, stanem przejścia. To teraz, ojcze, jeszcze jedno trudne pytanie, które gdzieś jest z tyłu głowy, dla wielu z nas istotne, ważne, które gdzieś tam mniej lub bardziej świadomie się z nim spotykamy, o cierpienie. O to, że skoro Bóg jest dobry, jak wierzą chrześcijanie, to skąd jest na świecie właśnie śmierć przedwczesna, tragiczna, skąd cierpienie? Czy to jest jakaś, co to nam opowiada o Panu Bogu? Jakie jest miejsce cierpienia i właśnie takich śmierci nagłych z perspektywy chrześcijanina? Jak się do tego ustosunkowywać?
Przyznam się, że kiedyś o takie pytanie byłem zapytany gdzieś zupełnie niespodziewanie na ulicy. To było dość dawno nawet, bo to było w latach 90. minionego stulecia. Wtedy pracowałem w Czechach, dokładnie to było na Morawach, w Ołomuńcu. I na głównym rynku tego miasta byłem zaczepiony przez młodego człowieka. Zobaczył mój habit i podszedł, ale też podszedł z takim dziwnym wyrazem twarzy. Myślałem, że ma coś przeciwko Kościołowi. Co jakiś takim dyspucie publicznym bywało, zwłaszcza wypominano powrót majątku kościelnego i to myślałem, że będzie ten młody człowiek też mi wypominał właśnie to. Ale on z tym całym napięciem podszedł do mnie i mówi, proszę mi pomóc. Proszę mi pomóc. Ja się pytam, co się stało. Właśnie tego dnia w wypadku zginęła jego ciocia, też jego wujek. Nim się szczęśliwie przeżyło małe dziecko dwuletnie tylko. Wiedziałem, że ode mnie oczekuje jakiejś odpowiedzi teologicznej, bo przecież ze mną chciałby tutaj rozmawiać. I zarazem też oczywiście nie miałem gotowej odpowiedzi na takie pytania nigdzie, ani razu na wykładach z teologii jakichś takich przypadków nie analizowaliśmy. Ja mu po prostu powiedziałem, że Bóg wie o tym, że Bóg wie o tym. Bóg wiedział o tym od początków czasów i wiedziałem, że to już spowodowało mniejsze jego napięcie. On mi tak dopytywał się, czy na pewno tak, Bóg wie o tym? Tak, Bóg wie o tym. Pewnie miał też całkiem dobre wyobrażenie Pana Boga, obraz Pana Boga, taki jakiś naturalny, że to już było dla niego pocieszeniem, że Bóg wie o tym. No on mówił, a czy on się może modlić, bo jest niewierzący? No tak, oczywiście, każdy się może modlić. Dopytał, mówię, no właśnie, ja już próbowałem w tym sąsiednim kościele tutaj, ale nie wiem, czy to dobrze, bo czy modlitwa to polega na myśleniu? Tak, właśnie, polega na myśleniu, na takim bliskiej, intymnej relacji z Bogiem. I on wtedy, niespodziewanie też dla mnie, i normalnie oczywiście bym tego nie chciał, wziął moją rękę i pocałował. I po chwili dodał, ale proszę księdza, jest jeszcze jeden problem. Ja tak naprawdę jestem Żydem. Ja odpowiedziałem to coś, co nieraz mówił Jan Paweł i nie było jakimś czymś bardzo wyjątkowym. Powiedziałem, no przecież Żydzi to tylko dla nas starsi bracia. Bez Żydów nie byłoby też chrześcijaństwa. On wtedy wziął jeszcze raz rękę, jeszcze raz pocałował i poszedł. No i dla mnie ta sytuacja, to spotkanie, ta rozmowa jest przykładem na to, że w taki sposób teologiczny, religijny pyta o człowiek właściwie każdy też. Człowiek, który nawet nie ma jakiegoś doświadczenia religijnego. Gdzieś stanie przed Panem Bogiem i się pyta właśnie czemu, o sens pyta. Jakimś pocieszeniem ciekawe też dla niego może to być to, że Bóg wie o tym, Bóg jest dysponentem też życia i nie, na pewno nie chce dla człowieka czegoś złego. Taka pamięć o takim obrazie Boga jest już na pewno jakimś pocieszeniem. Tutaj się też pewnie przypominają słowa z wspomnianej już z Księgi Mądrości o tym, że Bóg śmierci nie uczynił, nie chce zguby człowieka. I pewnie to cierpienie i tragiczna śmierć może mieć też wiele odpowiedzi, takie odpowiedzi na poziomie naturalnym i też tym duchowym czy teologicznym. Bo jak przyjrzymy się księdze Hioba, tam może byśmy znaleźli też element jakiejś próby, czy to ma być tylko wydarzenie, które pokaże piękno, dobroć i świętość tego człowieka, który doświadczył pragnienia. Słuchując się w cytaty biblijne, można powiedzieć, że śmierć to jest też i cierpienie jest jakimś połączeniem ze swymi ojcami, jest to nieunikniony kres, ale przyznam się, że też w pytaniu o sens cierpienia, to dla mnie najlepszą odpowiedzią jest spojrzenie na Golgotę. Na Golgotę i pamięć o tym, że tam były trzy krzyże. Tam były trzy krzyże, każdy z nich był realnym cierpieniem, a zarazem każdy z nich nosił w sobie inną treść duchową czy teologiczną. Bo przecież był tam krzyż Pana Jezusa, krzyż cierpienia bez winy, krzyż, który jest tylko odkupieniem za grzechy. Potem krzyż tak zwanego dobrego łotra, który cierpiał i też wiedział, że coś złego uczynił, że jest, nawet o sobie mówi, jakby był godzien tego cierpienia. No i potem jest też ten trzeci krzyż łotra, który nie widzi w tym sensu, który też ironizuje, ośmiesza Pana Jezusa w tym momencie. Jest to krzyż bez sensu, czy może absurdu. No i wydaje się, że takim zadaniem duchowym dla nas jest staranie się o to, aby było tych jak najwięcej tego pierwszego i drugiego krzyża. Jeśli cokolwiek złego doświadczamy, to razem z Jezusem Chrystusem, bez żadnych zasług, mając w Nim udział w odkupieniu, ale też razem z Nim jako wyraz pokuty za nasze grzechy. To są jakieś próby nazwania też tego cierpienia i nieoczekiwanego cierpienia, ale w konkretnym przypadku pewnie jakąś tajemnicą. Tak do końca pewnie też tego nie wyjaśnimy sobie.
Tak, ale ja rozumiem, że też to chyba najistotniejszy ten aspekt to jest jakby bliskość, prawda? Mam takie wrażenie, że Golgota uczy nas jakby takiego przytulenia, czy jakby bycia z, też o czym ojciec mówił wcześniej, o tym, o tej osobie, która straciła bliskich, że też faktycznie jakby, że Bóg wiedział, to jest ta wiedza, to nie jest wiedza, nie wiem, jakaś taka technokratyczna, tylko ojca, który wie, który rozumie, do którego można przyjść z tym swoim cierpieniem. Czyli tak naprawdę rozumiem, że trochę ojciec o tym mówił, że to jest też związane z tą wizją ojca, Boga Ojca, Ojca Dobrego, który kocha, który akceptuje, który też jakby zna człowieka od zarania dziejów.
Tak, który pragnie też tej bliskości. Pamiętając o tym, że śmierć może być tylko przejściem, tak może znaczyć, że to ta nagła śmierć i też cierpienie jest też wyrazem pragnienia Pana Boga, by był z nami już na wieki, albo abyśmy my byli z Nim jak najszybciej, abyśmy w pełni uczestniczyli w Jego życiu. No też oczywiście to Pan Jezus najlepiej pokazał na krzyżu, że cierpienie, znoszenie Jego cierpienia jest jakby z jednej strony dowodem na to, że niestety w tym świecie jeszcze grzech istnieje, ale jest też dowodem na to, że ufamy Bogu Ojcu, że prowadzi nas do czegoś, nawet poprzez cierpienie, bo On wie, co jest dla nas najlepsze. Znaczy, albo inaczej, w przypadku Pana Jezusa można powiedzieć, że to jest wyraz wiary w miłość, że kochając kogoś jesteśmy gotów nawet doświadczyć cierpienia, wierząc, że ono służy też czemuś dobremu.
Ale myślę sobie, ojcze, że to jest taka perspektywa osoby takiej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem, ale zastanawiam się też nad smutkiem osób, które na przykład zostają ze stratą, z bólem, znaczy jakby rodzin, które bliscy zmarli. Też mamy wszyscy w pamięci doświadczenie pandemii. I teraz zastanawiam się, jak chrześcijanin może spojrzeć na ten smutek. Czy ten smutek, który się pojawia, z jednej strony jako naturalna emocja towarzysząca stracie, żałobie, jak go przeżywać mądrze, żeby ten smutek nas nie jakoś nie określał na całe następne życie, ale żeby był takim smutkiem, który nas ubogaca, wzbogaca, żeby był właśnie smutkiem rozwijającym w jakimś sensie, czy który ma swój czas, ale po którym też jest życie. Jak sobie z tym radzić z ojca perspektywy?
Tutaj bym powiedział, że pewnie od tego smutku nie uciekać. Pozwolić mu, aby się on przejawił. I też jakby punktem wyjścia może być spojrzenie na Pana Jezusa w momencie śmierci Jego przyjaciela, to znaczy Łazarza. Tam Pan Jezus zapłakał. Zapłakał po śmierci Łazarza, chociaż wiedział, że może go wskrzesić. I go wskrzesił. I go wskrzesił, odnowił jego życie. Ale zapłakał, bo kochał po ludzku. Jest w naszej naturze też to pragnienie bliskości, pragnienie bycia z tym, z tą ukochaną osobą, i odejście jest czymś potem oczywiście czymś naturalnym, że, no, że doznajemy smutku. Nie chciałbym tutaj psychologizować też, ale myślę, że tutaj cenne są jakby wskazania pani profesor Elisabeth Kübler-Ross. To była Szwajcarka, która była pod wrażeniem tego, co się stało też w obozach koncentracyjnych. Wtedy zaczęła rozmawiać z umierającymi i nazwała te kilka okresów dochodzenia czy do zgody na śmierć, ale też i potem przeżywania żałoby. Tylko najkrócej, tylko powiem, że pierwszy jest jakieś przekonanie o tym, że to nas nie dotyczy. Potem jest gniew, potem jest jakieś takie handlowanie z Panem Bogiem, o przedłużenie naszego życia, chociażby dzień, dwa, miesiąc czy rok, obietnice te, związane z tym też, że będziemy zupełnie inni, potem spojrzenie na siebie, jakby depresja, spojrzenie na różne swoje przegrane, słabości, ograniczenia, w końcu akceptacja. Coś takiego doświadczają też bliscy, bliscy po śmierci swojego ukochanego, nie wiem, krewnego czy przyjaciela. Też jest jakaś niezgoda na początku, czy gniew, czy jakieś warunkowe przyjęcie. To wszystko się jakoś może przejawić. Z jednej strony pewnie jest ważne, żeby pozwolić sobie, aby się te wszystkie nasze uczucia przejawiły. Może pozwolić, aby się przejawiły w taki sposób, aby też może nie były niszczące jeszcze dla innych też, ale one się mogą przejawić, ale jak w tym wszystkim zdołamy jeszcze pomodlić się za tego zmarłego, to może jest całkiem dobrze. Ale też wspomniał Pan o tym rozwoju, i to myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna uwaga czy inspiracja. Otóż myślę, że coś takiego jak rozwój, krok do przodu w życiu duchowym, jest sobie może najlepszym kryterium stanu naszego ducha. Bo niestety grzech w jakiejś mierze zawsze będzie nam towarzyszył, czego się na ziemię jakoś nie pozbędziemy. Zawsze będzie towarzyszył, ale jakiś krok do przodu możemy uczynić. I to pewnie u każdego będzie bardzo inaczej indywidualnie wyglądał. Będzie to miało różne przejawy, różną prędkość, różne okoliczności, ale też tak na najgłębszym poziomie, najwyższym może poziomie abstrakcji, ten wzrost się zawsze przejawia albo poprzez prawdę, albo poprzez miłość. To znaczy, że poprzez prawdę o sobie, to jaki jestem, to jaki jest świat, jakie jest moje otoczenie, jaki jest sam Pan Bóg. Gdy cokolwiek odkrywamy nowego i to się zgadzamy, to robimy realny krok do przodu. Że nieznany światu, nieznany innym ludziom, ale znany też na pewno doskonale Panu Bogu. Też i miłość. Miłość może mieć różne przejawy. Teraz ona oczywiście polega na tym, co możemy uczynić, co robimy, jak mówimy, ale też ona, ta miłość się może wyrażać poprzez pragnienie zdrowia, poprzez pragnienie tych zabezpieczenia materialnego, talentów, wykorzystania, ale też pragnienie Boga dla drugiego człowieka. I te pragnienia, tę miłość też stale możemy rozwijać. To w sumie znaczy, że i dążąc, czy zmierzając do śmierci, stale możemy się rozwijać. Nie ma jakiegoś takiego momentu, abyśmy się musieli zatrzymać, że już mówili, że już nie, już tylko potem jest degradacja. Nie, takim tym końcowym momentem wzrostu może być właśnie śmierć, ale też i towarzyszenie śmierci, właśnie poprzez przyjmowanie prawdy i pragnienie dobra, robienie wszystkiego, co ten drugi, może odchodzący, potrzebuje, też może być sposobem przeżywania właśnie rozwoju.
Ja też właśnie myślę sobie, bo to jest ta kolejna rzecz, która gdzieś, ojcze, jakoś była dla mnie istotna, przygotowując się do tej naszej rozmowy, bo mam wrażenie, że z tematem śmierci, zresztą ojciec od tego zaczął na początku naszą rozmowę, że tak naprawdę rozmowa o śmierci to jest pytanie o rozmowę o jakości życia, o tym, jak to życie przeżywamy. I zacząłem się zastanawiać, czy nasze powołanie, to jak my sami siebie definiujemy, swoje powołanie, to do czego jesteśmy wezwani, jaki telos przyświeca naszemu życiu, wpływa na nasz stosunek do śmierci, czy jeżeli mamy w sobie przeżywanie pewnej, nie wiem, misji, powołania, łatwiej nam jest spojrzeć na śmierć jako element nieodzowny, jako etap po prostu, który jest wpisany w kondycję ludzką? Czy to jest słuszna intuicja, zdaniem ojca?
No, myślę, bardzo, bardzo cenna. Tak, tak, tak. Bo przecież śmierć kończy czas naszego wypełnienia powołania. To tylko w tym świecie możemy też zasługiwać, decydować o tym, o całej jakości naszego życia i to też przyszłego. I to też myślę, że doświadczenie powołania to po pierwsze jest też wspólne jakby z każdym człowiekiem. Może niewierzący, niechrześcijanin to nazwie raczej jakąś życiową misją, a my nazwiemy powołaniem, a więc jakąś propozycją określonego sposobu bycia w tym świecie, o tym, że to jest jakby problem ogólnoludzki, o tym, że to jest jakaś wspólna wszystkim ludziom sprawa, to przypomina mi się myśl Stephena Coveya, który znany jest przede wszystkim z pouczenia, jak osiągać sukcesy, ale też w innej swojej książce mówi o właśnie życiowej misji, o tym, żeby robić na początku to, co najważniejsze, by rozpoznać tę misję, potem też nazwać zadania, też czy wcześniej rolę, w której bywamy, potem zadania, to w ciągu całego życia jakoś weryfikować. Dla nas, chrześcijan, jakaś propozycja przeżycia tego życia właśnie może być nazywana powołaniem. Oczywiście w pewnym momencie mamy to jakoś tak rozpoznać, nazwać, zwykle pewnie jakoś w młodości, kiedy określamy cały kierunek swojego życia. A tym, co może nam pomóc, może być właśnie medytacja o tym, jacy chcielibyśmy być właśnie w godzinie śmierci, w czasie odchodzenia z tego świata. I taki obraz właśnie ten końcowy, prosząc oczywiście też Ducha Świętego, aby nam to inspirował nas w tym, aby to nie było tylko nasze, taki, myśląc o śmierci, będąc takim młodym człowiekiem jeszcze, można jakby określić cały kierunek swojego życia, a więc właśnie to powołanie.
No tak, czyli jakby takie wezwanie, tak myślę sobie, że to ta świadomość jakby patrzenia na śmierć jako zakończenie pewnego procesu może być pomocne w tym, żeby tej śmierci się nie bać, tylko ją traktować jako część po prostu naszej drogi, naszego bycia w świecie. Ojcze, powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale mam jeszcze dwa pytania, które mnie też jakoś szczególnie interesują w kontekście śmierci, przemijania, mianowicie nadzieja. Bo oprócz, jak przygotowałem się, tak, oprócz tego właśnie tematu związanego z powołaniem, zastanawiam się też nad nadzieją, nad tym, jakie miejsce w patrzeniu na śmierć w chrześcijaństwie ma nadzieja. To cnota, która właściwie dzisiaj bardzo jej potrzebujemy, ją wydaje się pielęgnować. I też drugie pytanie z tym związane. Jak o tą cnotę dbać w życiu codziennym? Co jej najbardziej zagraża z ojca doświadczenia, rozmów w konfesjonale, ze spotkań z osobami, do które do ojca przychodzą?
Myślę, że warto sobie powiedzieć, że nadzieja po pierwsze nie jest takim jakimś prostym optymizmem, że zawsze będzie dobrze, że wszystko cokolwiek podejmiemy się skończy. Jest to pewnie coś więcej, albo nie jest takim przekonaniem, że jakoś to będzie, albo takim szwajkowskim, jak było, tak było, zawsze jakoś było. Nadzieja jest takim pragnieniem i przekonaniem, że spełniają się Boże obietnice, ale że stale możemy żyć w życiu Bożym. Możemy to jakby doświadczać życia Bożego już od początku, a potem tylko być przekonanym o tym, że ono będzie po prostu zawsze, że nigdy tego nie będziemy pozbawieni. A więc może tym, co pomaga, to jest po prostu praktykowanie wiary jakby na co dzień, poprzez zapraszanie Pana Boga do wszystkich swoich czynności, ze świadomością, że to, co robimy, może jest ważne, ale zawsze nie jesteśmy pewni jakby skutków czy owoców swego działania. Potrzebujemy umocnienia przez Boże działanie i wtedy też mamy szansę, że te nasze czyny, nasze działania mają jakieś trwałe znaczenie. Przyznam się, że tutaj przypomina się też takie wspomnienie z Pragi, w której jeszcze niedawno mieszkałem. Tam żył pewien ojciec, wtedy zmarł 2 lata temu, ale on ponad 90-letni codziennie wystawał przy wejściu do kościoła i zaczepiał turystów. Zaczepiał turystów w kilku językach, a to dzięki temu, że czas komunizmu pięknie przeżył, nie ubolewał, będąc na tak zwanej bardzo słabej parafii, po prostu uczył się, studiował, uczył języków i wtedy zaczepiał tych turystów i te rozmowy nieraz kończył takim zdaniem, to do zobaczenia w czyśćcu. W ten sposób budził jakieś takie zdziwienie tych swoich rozmówców. A czemu w czyśćcu? No to dlatego, że ja jestem optymistą. Ale tak naprawdę to starał się przebudzić myślenie właśnie i o końcu życia, o śmierci, jakiejś dalszej perspektywie też tych ludzi. Ludzi skupionych właśnie na przeżywaniu, całkiem miłym przeżywaniu tego świata, bo wydaje się, że ta nadzieja tak za bardzo nie jest rozszerzona po świecie. Dużo jest rozpaczy w ludziach, a jest ta rozpacz i często nieuświadomiona. Nieuświadomiona, ludzie starają się miło, przyjemnie przeżyć ten świat, jakby zagłuszając trochę niestety tę rozpacz, szukają stale nowych doznań, żeby je przeżyć, żeby ich doświadczyć, to tworzą jakieś szczególne może nawet i teorie ze względu na prawdę, ale to wszystko nie daje im nadziei. Gdyby wrócili do korzeni swojej egzystencji, o swoim boskim pochodzeniu i Pana Boga zaprosili jakby na co dzień do wszystkich swoich czynów, wydaje się, że żyliby spokojniej, właśnie pełni nadziei.
Czyli rozumiem, że tak naprawdę z perspektywy chrześcijańskiej niezwykle pomocne jest przeżywanie życia w relacji z Jezusem. Znaczy też to w relacji, która jest takim doświadczeniem właśnie, nie wiem, przyjaźni, miłości bezwarunkowej. Tak jak Ojca słucham, czy to słuszna intuicja?
Właśnie, to przecież jest istota chrześcijaństwa. A więc nie jakaś poprawność, nie moralna, albo określone poglądy, takim gnostyckim podejściem, ale właśnie życie w relacji. Życie w relacji bardzo realnej, intymnej, serdecznej, w relacji do Boga. To nam daje szansę na trwanie i w nadziei, na życie przyszłe.
Ojcze, i ostatnie pytanie. Spotykamy się i rozmawiamy w kontekście 2 kwietnia, czyli kolejnej rocznicy odchodzenia Jana Pawła II, śmierci Jana Pawła II, przejścia do domu Ojca. I chciałem się Ojca spytać, z perspektywy już dobrych kilkunastu lat, jak Ojciec patrzy na to doświadczenie? Czy możemy mówić, że śmierć Jana Pawła II czegoś nas nauczyła? z ojca rozmów, z braćmi, też z osobami, które do ojca przychodzą, z ojca obserwacji życia społecznego i życia duchowego, nie wiem, w konfesjonale. Czy taka intuicja, że śmierć Jana Pawła II jest jakimś takim doświadczeniem, z którego jakoś wpłynęło na nasze postrzeganie, wiem, życia, śmierci w takim głębszym wymiarze?
Myślę, że tak, że to dobrze wiemy, to jest niemal jak jakieś takie niemal slogan, czy takie ogólne przekonanie, że wiemy, że śmierć jest jakoś tabu, że kulturalnie ludzie o niej nie rozmawiają. A Jan Paweł na różne sposoby do myślenia o niej zachęcał. Po pierwsze swoim świadectwem, swoim przykładem, swoim przejrzystością w cierpieniu. Dla mnie był uderzający jego realizm. Realizm w podejściu do śmierci, bo w pierwszym roku swojego pontyfikatu spisał testament. Spisał testament, do którego już potem tylko wracał i to wracał co roku. W którejś tam kolejnej redakcji tego testamentu w tych swoich dopowiedzeniach pisał, że to kilka razy przeczytał ten pierwszy. Inspirował się testamentem Pawła VI, co na przykład powodowało, że chciał bardzo konkretne dyspozycje co do pogrzebu, co do jego prostoty po prostu. A więc ta myśl była stale obecna w nim. Nie mówił, nie musiał, ale też przy okazji corocznych rekolekcji właśnie starał się na nowo przemyśleć swój testament, jak odchodzić z tego świata. I w tym też znaczące było to, że na końcu tego pierwszej redakcji tego testamentu wyraził po prostu przekonanie o Bożym miłosierdziu. Bożym miłosierdziu, cytując Psalm 130, u Pana bowiem jest miłosierdzie, obfite u Niego odkupienie. Ciekawe, wykorzystał specjalnie wulgatę, tłumaczenie świętego Hieronima, aby zabrzmiał ten słowo miłosierdzie. Miłosierdzie, bo na przykład w tym tłumaczeniu, które mamy w Biblii Tysiąclecia, jest słowo łaskawość. Ale on chciał, żeby to wiedział, że jakby żyje w całej przestrzeni miłosierdzia. W testamencie też samo życie i to w tym okresie, w tym, że żył w drugiej połowie XX wieku, już to było przejawem Bożej opatrzności i miłosierdzia. A więc to taka pierwsza dla mnie lekcja to jest ten realizm, to częste myślenie o śmierci. To nie częste mówienie, bo prowadził do życia wszystkich, którym służył jakoś, ale ta myśl w nim była. Ten testament jest tego świadectwem, udokumentowanie. A uczył pewnie tak, jeśli chodzi o postawy, to właśnie jakiejś przejrzystości, szczerości, też wiary, pokory, też spójności swoich słów i czynów, też umiłowania ludzi, bo chciał, aby ci ludzie najbliżsi wokół niego byli. Dobrze pamiętamy, jakby się cokolwiek przebudziło też w ludziach, by różne pokłady dobra, które drzemały w ludziach. Ja pamiętam, jak to 2 kwietnia, wtedy w Krakowie stałem pod kurią na Franciszkańskiej 3, wśród grupy młodzieży, w większości to byli licealiści. Już nawet nie pamiętam, czy wtedy się chodziło jeszcze w sobotę do szkoły, czy nie, ale po prostu takich dużo wokół mnie licealistów było i taką czułem gęstą ciszę, gęste jakby skupienie. Potem już po śmierci tłumy w kościołach i to była też może chyba wyjątkowa okazja, wyjątkowy czas, kiedy ludzie wypominali księżom, że kościoły były zamknięte. Często ich nie nawiedzali wcześniej, ale wtedy chcieli być bardzo w kościele. Odbywały się procesje tak przez cały czas między śmiercią a pogrzebem w różnych miastach. Och, to bardzo znane też pogodzenie się kibiców Wisły i Krakowi. W końcu na pogrzebie ten dla mnie nieoczekiwany okrzyk Subito Santo, a więc przekonanie o świętości Jana Pawła i pragnienie, by jak najwcześniej był on ogłoszony. A więc Najogólniej, gdybym miał powiedzieć, czego nauczyła ta śmierć, to ten realizm i przejrzystość. Szczera wiara, też wiara w Boże miłosierdzie, no ale też przejawione przy okazji tego, by pokłady dobra, które są w ludziach. A gdybym miał jeszcze powiedzieć takim bardzo osobistym wspomnienie jego śmierci, to pamiętam, że wieczorem około tej w pół do dziesiątej, a dziesiątej, 2 kwietnia, szedłem wzdłuż Błoń krakowskich po odwiedzinach u przyjaciół. Gdzieś słyszałem już dzwony, później w sumie dzwon Zygmunta, ale gdzieś, gdy przychodziłem koło stadionu Krakowi, a potem hotelu Krakowia, pamiętam, że zauważyłem człowieka, który niestety tak uśmieszał Jana Pawła, uśmieszał jego uczczenie ziemi, całował ziemi, by się cieszył z jego śmierci. Nawet sam od razu nie uświadomiłem, co się stało. Dopiero po kilku minutach byłem świadomy, czego byłem świadkiem. Nie sądziłem, że tak można przeżywać ten moment. Ale ja myślę, że to było mi dane po to, abym pamiętał, że dzieło głoszenia Ewangelii jeszcze nie jest zakończone. Jeszcze, że ta właśnie ta świętość, która się przejawiła na tym świecie, nie przez wszystkich była przyjęta. A drugie doświadczenie, jakieś wspomnienie tamtych dni, czegoś też we mnie zostało, to koncelebrowanie mszy świętej w 2005 roku we wrześniu z księdzem profesorem Tadeuszem Styczniem. To był jeden z tych, którzy towarzyszyli Janowi Pawłowi. I po mszy świętej zapytałem go, czy może cokolwiek mi powiedzieć o tym ostatnim dniu. Wiem, że to może być bardzo osobiste, może nawet intymne, że to jest po prostu jego. A on mówi, tak, oczywiście, proszę pytać. Ja spytałem go po prostu, które fragmenty Ewangelii czytał w ten ostatni dzień. No, Ewangelię według świętego Jana, od początku, od prologu do 8 rozdziału. Potem w biografii George'a Weigla znalazłem informację, że to miało być do 9 rozdziału, to jest może drobiazg. Ale znaczyło to, że przeczytał 8 rozdział. Później przypomniałem sobie, że na początku pontyfikatu był pytany o to, czy które zdanie by zatrzymał, gdyby mógł tylko jedno z Ewangelii. I on powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, a więc 8:32 z Ewangelii według świętego Jana. A więc to zdanie też było jakieś mu tam przeczytane niedługo przed śmiercią. Dla mnie to oczywiście nie jest świadectwo tego, że on potrzebował koniecznie tego zdania, aby wytrwać w wierze. Pewnie w inny sposób też by to się stało, ale dla mnie raczej jest to przykład na to, jak to Pan Bóg jest w stanie spełniać wszystkie nawet niekonieczne pragnienia. Konieczne pragnienia tego, co w sobie nosimy, co by się miało stać, a on w momencie przez siebie uznanym za stosownym, te nasze niekonieczne pragnienia będzie spełniał.
Bardzo, Ojcu, dziękuję. Bardzo dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem, za podzielenie się swoją też wiedzą i za czas. Bardzo dziękuję, Ojcu, za rozmowę.
Też bardzo dziękuję.